Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Iwona Borawska, witam serdecznie w nowym roku i z nowym rokiem odwiedzamy Muzeum Miasta Gdyni, a dokładnie Ośrodek Edukacji, którym kieruje pan Tomasz Sosnowski. Witam go serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest też z nami edukatorka, pani Patrycja Wójcik.
Dzień dobry, również witam serdecznie.
I oczywiście przyszło mi do głowy, żeby tu przyjechać, bo zbliżają się ferie i wiem, że macie przebogatą ofertę z tej okazji, o tym porozmawiamy, ale poza tym dzieje się cały czas i dzieje się dużo, prawda? Tam działa świetlica wasza, mijałam
tak,
po drodze.
Tak, jest to już od w związku z eskalacją wojny, kiedy mieliśmy to rok temu w lutym, od razu w marcu rozpoczęliśmy działania, które skoncentrowaliśmy na rzecz miejsca. Nazwaliśmy je bliscy, czyli że jesteśmy sobie bliscy i od tamtego roku, od marca jesteśmy mega intensywnie działający na rzecz społeczności ukraińskiej w Gdyni. Od środy do piątku codziennie, w godzinach południowych do wieczora z naszymi animatorkami też z Ukrainy, artystkami, wybitnymi specjalistkami, że tak powiem, od spędzania wolnego czasu, wymyślania różnych aktywności. Mamy liczne grupy codziennie osób, które nas odwiedzają. To są osoby, które najczęściej już z nami są dłużej, przeprowadzają bliskich, które czują się u nas jak w domu. Zapewniamy im wszystko. Zapewniamy im miejsce, zapewniamy im opiekę, zapewniamy im jedzenie, zapewniamy im również traumatologa. Mogą skorzystać z osobistych, indywidualnych spotkań. Tak naprawdę każdy dzień to jest jakiś warsztat, w sensie to nie jest zbijanie bąków, brzydko mówiąc, tylko jest to jakaś włączanie się w społeczeństwo, aktywizacja. Dziewczyny, głównie są dziewczyny z dziećmi, czyli matki, babcie i dzieci, wyjeżdżają również, poznają Polskę, ostatnio byli w Toruniu, więc to są jakieś takie mocne działania. Nie mogę nie powiedzieć, warto tutaj to powiedzieć, że jesteśmy mocno wsparci przez UNICEF, czyli UNICEF dofinansował wybrane działalności na rzecz ukraińskich. To jesteśmy my. To są bardzo, bardzo przyzwoite i rzetelne pieniądze, które są rozliczane i wydawane z każdym groszem na rzecz Ukraińców. Tutaj staramy się, żeby im jakoś to ulepszyć. Więc to jest mocne, to jest mocna pracownia. To w sensie nazwijmy ją świetlicą pracownią. Liczna. To naprawdę jest każdego dnia około 30-20 Ukraińców nas odwiedza. No może 30 to jest tak więcej, ale 20 to jest. No i to jest fajne, że to jest relacja. Czyli po ile już za chwilę będzie rok. A niektóre osoby są z nami cały czas. To też boli trochę, dlatego że część osób już wróciła. Był bardzo mocny moment gdzieś w okolicy wiosno, lata, czyli maj, czerwiec, gdzie mieliśmy masę ludzi i nagle po wakacjach, kiedy ludzie zaczęli się oswajać z wojną i zdawać sobie sprawę, że wolą wrócić, bo takie przypadki są, i wrócić do męża, wrócić do pustego domu i często bez środków do życia, to nas to bolało. Była taka Sasza, pamiętam, taka dziewczyna, która była taką energią całej świetlicy. Niezwykła osobowość, artystka, młoda, energiczna, przychodząca już pół godziny wcześniej pod drzwiami stojąca i poinformowała nas o tym, że odchodzi, to naprawdę się robiło mega smutno, aczkolwiek ze zrozumieniem, więc tak.
Główną koordynatorką do spraw świetlicy jest u nas nasza koleżanka Olga, natomiast my wszyscy pomagamy, wszyscy uczestniczymy, wszyscy tak naprawdę też zżyliśmy się z tymi ludźmi, myślę, w jakimś stopniu. Każdy z nas przy okazji jakichś wyjazdów stara się zawsze przy tych wyjazdach być, bo też po prostu lubimy spędzać czas z tymi ludźmi. Tak jak mówiłam, już się z nimi zżyliśmy. Dzieciaki bardzo często podbiegają do nas już przy samym wejściu. Każdego kojarzą po imieniu, my każdego kojarzymy po imieniu. Mimo tego, że początki były bardzo trudne, ponieważ dogadanie się jeszcze na samym początku, tak kiedy ani oni jeszcze nie potrafili powiedzieć słowa po polsku, ani my tak naprawdę nie rozumieliśmy, bo jednak ten ukraiński, mimo tego, że jest zaraz za naszą granicą, to czasem jest trudno go zrozumieć. Więc początki były trudne, ciężko się było dogadać, no ale przełamaliśmy tę barierę i teraz myślę, że cieszymy się z każdego dnia.
Ja myślę, że kluczem jest zatrudnienie osób mówiących dobrze w języku polskim, ale pochodzącym z Ukrainy. Masz rację, zapomniałem o tym początku, ale to też było takie fajne, że ten początek był trudny, ale z drugiej strony z ogromną powerem. Nie? W sensie chyba wszyscy mieliśmy, mam nadzieję, wszyscy mieliśmy taką misję, nie? Że bez względu na to, czy rozumiemy, czy nie rozumiemy, czy boli, czy nie boli, czy mam pieniądze, czy nie mam pieniędzy, czy mam ochotę mniejszą, czy większą, powiem, luty, marzec był ogromną tu. My tak naprawdę z dziewczynami, czyli ja, dziewczyny Olga, Patrycja i Gocha, czyli mój zespół dziewczyn, z którym współpracuję, zabraliśmy się po prostu jak robotnicy i stworzyliśmy z miejsca, które było salą konferencyjną o średnim klimacie do spędzania wolnego czasu. Oddaliśmy wszystko, co nam się najbardziej podobało, żeby tam stworzyć przestrzeń. Sofa, lampy, fotele, książki. Zrobiliśmy Bajkoland, który mam wrażenie, że też przykuł niejedną osobę, że to nie jest na chwilę. Nie, że to nie jest punkt konsultacyjny na rzecz Ukraińców, gdzie widać, że ewidentnie szybko jest przemiał i po prostu wejść i wyjść, tylko mieliśmy strefę leżakowania, strefę nawet spania takiego, że można się położyć na materacach, więc ja myślę, że znaczy to na pewno nie było przemyślane, żeby tutaj, żeby też nie jakiejś gloryfikacji nie było, dlatego że my sami działaliśmy na rzecz jakby co my byśmy chcieli, nie? Ale to też było bardzo po omacku, też nikt z nas nie wiedział o tym, że Ukraińcy, pierwsze to było 3 miesiące, do czerwca, marzec, tak czerwiec, tak, żeby po prostu im pomóc. Mamy styczeń i my nie kończymy, nawet wręcz przeciwnie, to się rozwija. Trochę nas to, nie tyle co przerosło, tylko przeskoczyło nas, jeżeli chodzi o myślenie o czas. Myślę, że to zostanie. Myślę, że marzymy o tym. Myślę, że marzenie zawodowe jest takie, żeby Ukraińcy mieli po prostu już ofertę stałą, tak? Żeby to nie była świetlica, tylko by na przykład były to już pracownie, grupy, spotkania. Pewnie jeszcze kilka miesięcy, ale myślę, że za rok pewnie będziemy mieli taką książeczkę, która się nazywa Oferta dla społeczności ukraińskiej.
Świetna sprawa. No ale przed nami ferie, to teraz do tego wróćmy, prawda? Ponieważ są warsztaty zapowiedziane, bogata oferta dla młodzieży, tak? Dla dzieci w wieku szkolnym, tak do 12 roku życia.
Między 6 a 12 rokiem życia mniej więcej.
No i tak po kolei chyba, co? Bo te tematy wszystkie są ciekawe. Ja je mam wypisane, zobaczymy. Zobaczymy. No bo najpierw zobacz to, warsztaty z wywoływania archiwalnych zdjęć z kliszy, no i to pan prowadzi tak, osobiście.
Mega zapraszam, aczkolwiek, znaczy nie, już nie zapraszam, bo nie ma miejsca, ale zapraszam w ogóle, że jak ktoś ma ochotę, to chętnie udzielę informacji, bo Muzeum Miasta Gdyni jest tym fajnym miejscem, które pracuje z fotografią. I pracuje z fotografią liczną, zdigitalizowaną. Mamy stronę, gdzie można je zobaczyć. I w ogóle fotografia w Gdyni, tu w tym muzeum, jest jakąś ogromną dawką informacji na temat miasta, bo są to fotografie, które mają max 100 lat, tak? W sensie większość. Więc często rozpoznajemy na nich swoich przodków, miejsca, w których nam się z czymś kojarzą. Świetna sprawa. Wpadłem na pomysł, żebyśmy dzieciakom, tego się dzisiaj nie używa. Oczywiście nie chcę być jakimś dinozaurem bądź boomerem, ale myślę sobie o tym, że rzadko kto dzisiaj z młodych ludzi, nie wiem, mam też rodzinę, mam bliskich, mówi o wynowoływaniu zdjęcia, czyli to jest kwestia cyfryzacji teraz. I pomyślałem, że nawiązując do wystaw, które mamy w muzeum bardzo często, czyli o fotografach typu Poddemski, Ostrowski, Wański, to są takie nazwiska, być może średnio komuś coś mówią, natomiast dla osób, które zajmują się fotografią, to jest istotna liga. I wczoraj właśnie dokonałem przypomnienia sobie techniki wywoływania i to jest super przygoda, tak? Czyli totalnie analogową sytuacją, czyli z kliszy czarno-białej, naszej kliszy, czyli z archiwalnych naszych zdjęć. Często na tych zdjęciach jest Gdynia z 1930 czy 40 roku. Uczestnik będzie mógł sam wywołać zdjęcie metodą chałupniczą, że tak to nazwę, warsztatową, czyli naświetlić zdjęcie, wywołać je, poznać całą technologię, co to jest utrwalacz, wywoływać, przerywać, jak się liczy to, jak ważne jest to, żeby nie wpuszczać ani centa światła do naszej ciemni. Na szczęście mamy ciemnię, więc to jest super. Warsztaty są proste, ale głównym ich celem jest zafiksować być może jakąś część osób na tym, żeby spróbować samemu, bo te rzeczy dzisiaj są. Kiedyś to było trudniejsze. Dzisiaj naprawdę w dobie sklepu internetowego można dostać większość materiałów.
To jest właściwie cały cykl takich spotkań związanych ze światłem, prawda? Z fotografią, z kolażem.
Bo ten pierwszy tydzień jest do wystawy Poddemskiego, czyli naszej wystawy, którą mamy i przez kilka dni spotykamy się z rzeczami, które mają w jakikolwiek sposób przybliżyć tą wystawę. Znaczy w sensie, może te warsztaty nie są konkretnie do wystawy, natomiast są prowokacją. My się zajmujemy na co dzień fotografią. One jakby nie są, to nie jest program do wystawy, tylko jest, tak inspirowała nas ta wystawa do fotograficznych warsztatów. I wtorek, środa, czwartek, piątek, codziennie. Po kolei lecimy w zespole, spotykamy się. Kolejny tydzień jest do innej wystawy, ale to za chwilę pewnie.
Może dokończmy ten cykl, tak chociaż sygnalizując, rozwijając, bo coś się świeci. Co to znaczy? Bo warsztaty plastyczne z wydobywania światła, czyli...
To są akurat warsztaty, które będzie prowadziła nasza koleżanka Olga, która jest specjalistką od różnych miniaturowych scenografii, może tak bym to nazwała. Olga bardzo często prowadzi warsztaty z tego zakresu i tym razem pomyślała, że scenografia nie zawsze, a właściwie w teatrze bardzo często scenografia nie jest nie z czymś jasnym, tak? Nie ma tam światła wszędzie zapalonego, tylko są elementy, które z tej scenografii się wybijają. I postanowiła pokazać właśnie, na czym polega zabawa światłem i cieniem, jak zrobić tak, żeby coś nie tylko w formie 2D, ale i w 3D też się wybijało, jakby poza tym, że jest bliżej, ale też właśnie również zastosować to światło. Dlatego serdecznie zapraszam na warsztaty Olgi, podczas których pokażę właśnie na takich miniaturowych elementach scenografii, jak można bardzo fajny sposób bawić się światłem i cieniem.
Tak, bo w fotografii światło jest mega ważne, nie? W sensie te kontrasty są w sumie na czarno-białej fotografii najważniejsze, więc to tak fajnie przenosi to Olga, nie? To scenografia, ale też światło, które gra. I tutaj tylko zdradzimy, że tu chodzi o coś, co się świeci w ciemności. Ale koniec.
Myślę, że to w ogóle bardzo ciekawe właśnie zwrócenie uwagi na to światło, z którym my przez całą tę digitalizację jakoś zapomnieliśmy o tym, jak to działa, prawda? Te cyfrowe zdjęcia odsuwają nas, że tak powiem, od tematu. Czasem tam może to światło zaistnieć, natomiast to, ale to, ponieważ młodzież teraz bardzo lubi różne rzeczy retro. Im starsza młodzież, tym bardziej lubi retro. Płyty winylowe, kasetowe magnetofony i myślę, że też, że wróci też, a może już wraca, właśnie fotografia analogowa, prawda? Cała ta magia, no, a w każdym razie takie inne spojrzenie na to, co gdzieś zniknęło. Nie wiem, tak myślę. To są ci młodzi ludzie, których wy teraz tu będziecie w jakiś sposób inspirować.
Staramy się za każdym razem. To znaczy, na pewno jest też tak, że dostępność jest mega, mega mocna i nie jesteśmy jedyni, nie chcemy nawet być jedyni, bo to nie o to chodzi, więc bardzo często osoby, które czymś się interesują dzisiaj, mają dostęp do tego mega szybko i instytucje kultury prawdopodobnie przegrywają z internetem, czyli można wejść na stronę internetową, kupić sobie mały zestaw czegokolwiek, tak jak pani mówi, nie wiem, mam ochotę być super znawcą płyt winylowych, kupuję sobie prosty sprzęt, który dzisiaj już nie kosztuje 1 000 000 zł, kupuję odtwarzacz, kilka płyt i już zaczyna się przygoda. Tak samo jest z fotografią, to na pewno robimy to cyklicznie. Na pewno staramy się fotografię u nas raz na pół roku jakby wyciągnąć z otchłani naszych piwnic, tam gdzie znajdują się dziś zdigitalizowane zdjęcia. Myślę, że to jest trochę głębszy temat, bo Gdynia jest takim miastem po pierwsze trochę, tak? Gdynia jest tym wymarzonym miastem, Gdynia jest tym miastem, gdzie się tutaj pewna misja i pewien rodzaj powołania tego miasta jest konkretny, tak? Że to jest taka nadzieja i takie światło. Po pierwsze w Gdyni też pojawiają się w niektórych miejscach pierwsze światło, bla, bla, bla. I to trochę jest związane z tym, że fotografia bez świata też nie funkcjonuje. Gdyby nie było światła, gdyby nie było ciemni, gdyby nie było tych kontrastów, to by nie było możliwości wywołania zdjęć. Więc nam się mocno kojarzy Gdynia sama w sobie, to po pierwsze Gdynia, że to światło, że się myśli o tym, że to światło elektryczne pojawia się na ulicach czy na statkach, kiedy się zapala, nie? Bo bez światła nie ma możliwości wywołania, nie ma tego kontrastu.
Mówi pan o tym, że w internecie wszystko i zapewne tak jest, tak. Natomiast czym innym jest spotkanie się kilku osób w jakiejś sprawie, prawda? A jeszcze najlepiej z kimś, kto te osoby poprowadzi, pokaże im coś po swojemu. Tak myślę.
Jak najbardziej. Myślę też, że oczywiście mamy dąby internetu i rzesze zwolenników tutoriali internetowych. Natomiast nasze warsztaty i zajęcia pokazują, że bardzo dużo ludzi lubi po prostu przychodzić, spędzać czas z innymi i brać udział w czymś na żywo. Znaczy, nie wiem, to chyba jest moja skromna opinia, natomiast uważam, że żaden tutorial nie jest w stanie zastąpić kontaktu z człowiekiem i kontaktu z tym, co chcemy robić, tak? Czyli oglądanie, wywoływanie zdjęć w internecie myślę, że nie da tego samego, co po prostu przyjście i samodzielne zamoczenie tego palca w tym utrwalaczu i powieszenie tego mokrego zdjęcia na sznurku.
No tak, ale fotografia też jest pewną dziedziną sztuki, wymaga cierpliwości, to jest trudne, nie? W sensie często nasze zajawki się kończą po tym, jak poznamy jednak z czym to się je, bo w przypadku fotografii każda sekunda jest istotna. W przypadku wywoływania naświetlenie o 1-2-3 sekundy zdjęcie jest prześwietlone albo czarne. Prowadziliśmy kiedyś cały rok warsztaty, które prowadziła z nami dziewczyna z zewnątrz, bardzo fajna, Agnieszka Walędziak, Sejn Walędziak. I były to warsztaty z kamery obskury. I to jest w ogóle świat, nie? Gdzie mało jesteśmy w stanie skontrolować. Oczywiście osoby, które to robią na co dzień, coś wyczuwają, bo to jest kwestia, okej, dzisiaj jest fajne światło, mniej szarości, nie wiem, mniej wilgoci, coś wiedzą, natomiast przeciętny kursant czy osoba, która przychodzi na warsztaty, myśli, że przyjdzie, weźmie pudełko, stanie i ma fajne zdjęcie. nie ma. Bardzo często go nie ma przez kilka miesięcy i to jest fajne takie ćwiczenie ducha. Wydaje mi się, że dla młodych ludzi jest to, polecam takie zajęcia, bo one uczą mega cierpliwości. Mnie one uczą samego cierpliwości, żeby się nie śpieszyć, żeby się przeczytać dokładnie te wszystkie parametry, tak? W sensie 1:9 razy coś tam, trzeba to wszystko przeliczyć, ile tej wody, ile tego rtwalacza, ile czegoś. Jest to mega fajne. Znaczy, to jest też samotny sport trochę. Tak mi się wydaje, że można przyjść się nauczyć, natomiast fotografia to jest często siedzenie sobie samemu gdzieś tam w ciemni, ale myślę, że nie ma, znaczy, że jest super zarąbista sprawa, że jak się wywoła zdjęcia dla kogoś i się je komuś daje i są wywołane, to jest mega radość, nie? W sensie, że to się nie robi samemu, ale później radość jest wielka. Mało osób dzisiaj to naprawdę robi. To jest, myślę, że za jakiś czas będzie to zapomniana technika analogowego wywołania, bo już nie kupujemy klisz. Jeżeli kupujemy, to kupujemy Instaxy, czyli te, które już, to jest bardzo duża, no, że już, może to już jest passé trochę, ale jakieś 2, 3, 4, 5 lat temu te zdjęcia, które się drukują od razu, nie? Są super. Problem polega na tym, że ich trwałość jest niska. One są proszkowe, nie? W sensie, one się naświetlają za pomocą proszku, który jest w środku. I no, ja mam takie zdjęcie z komunii, czyli dawno, dawno temu. Ja już bardzo mało siebie na nim widzę, nie? Bo to jest, a jednak, no, dlatego robimy takie warsztaty, nie? Różne, bardzo. Głównym naszym celem przede wszystkim jest manualność. Jesteśmy w większości, jesteśmy zdolnymi osobami, sami coś robimy, dekorujemy, tworzymy, każda dziewczyna z zespołu coś robi, ja coś robię, więc my chcemy tym zarażać ludzi, że siedzenie w domu i nie wiem, pomyślenie, dobra, to dzisiaj robię łańcuch z tego, robię to, nie? I jak przyjdzie do nas, to się dowiesz, że, nie trzeba, że to nie jest wielkie ry. To jest po prostu robienie, że fajnie, zbieraj sobie rzeczy, rób sobie rzeczy. Często robimy rzeczy z niczego. I oczywiście w przypadku tych ferii to staramy się zrobić bardzo mocno z czegoś, bo chcemy, żeby to był konkret. Ale myślę, że Ośrodek Edukacji Muzeum Miasta Gdyni charakteryzuje się tym, że robimy sporo warsztatów na takim niższym poziomie wtajemniczenia. Czyli nie musisz być super specjalistą, żeby się czymś zająć, tylko żeby przyjść. I my bardzo często też sami uczymy na tym. Ja sobie wymyślę na przykład warsztaty z czegoś i myślę sobie, Boże, ja chyba tego nigdy nie robiłem. I przez, nie wiem, przez miesiąc bawię się w to, żeby jak osoby przyjdą powiedzieć, słuchajcie, ja też tego nie robiłem, ale to jest tak super, bo zaufałem sobie i to robię, nie? Dobra, bo to można w koło.
I jeszcze kończąc tę część rozmowy, rozumiem, że uczestnicy warsztatu, czyli te dzieci, które tu przyjdą, wywołają sobie zdjęcie, zrobią kolaż, o czym porozmawiamy za moment, to będą mogły sobie to wziąć do domu, tak? Komuś dać coś.
Zasadą numer jeden naszych wszystkich warsztatów jest to, że osoby wychodzą z czymś, nie? Że to nie jest proces tylko tu, tylko żeby to gdzieś, bo jest w tym taktyka. W momencie, kiedy myślimy o tym, że ktoś musi coś zabrać, staramy się, żeby jakość tych produktów, tego działania była efektowna. Są tak zwane warsztaty procesowe, czyli takie, które nie zakładają efektu końcowego, tylko sam proces jest bardzo ważny. Ja na przykład, nie wiem, uczę się lepić w glinę, to sobie coś polepię, ale później wszyscy wrzucamy glinę do jednego worka i nikt z niczym nie wychodzi. To my mamy raczej, chyba większość, 99,9% warsztatów, że jeżeli robimy warsztaty z fotografii, to ktoś wychodzi z konkretnym nośnikiem po to, żeby wrócić do domu i powiedzieć, o kurczę, nie, fajnie to zrobiłem. Czy robię, nie wiem, szyję coś, bo też czasami szyjemy u nas, są różne warsztaty. Okej, uszyłam. Może muszę to skończyć w domu, bo nie wszystko się uda zrobić tutaj, ale biorę to i mówię, kurde, no naprawdę fajne, nie? To jest naszym główny clue. Zabieramy do domu, żeby patrzeć na to, co fajnego zrobiłem, czy zrobiłem.
O szyciu też będzie za chwilę.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych. Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Gościmy w Muzeum Miasta Gdynia, dokładnie w dziale edukacji. Szef działu edukacji, pan Tomasz Sosnowski, oraz edukatorka Patrycja Wójcik opowiadają nam o tym, co tu się dzieje, co zaplanowali na ferie. No i wiem, że będą też na przykład zajęcia z kolażu na szkle, tak?
Tak, zajęcia z kolażu na szkle. Ten pomysł właściwie zrodził się z tego, że fotograf, którego aktualnie wystawę mamy w naszym muzeum, czyli Henryk Poddębski, wykonywał fotografię na szkle. Oczywiście technika była inna, natomiast postanowiłam chwycić się tego szkła i wykonać coś z uczestnikami. Kolaż będzie również wykonany z fotografii, fragmentów fotografii Henryka Poddębskiego i będzie też oparty na kontrastach.
Ile muszą trwać takie zajęcia, żeby to się odbyło?
Każde nasze warsztaty trwają około 1,5 godziny. szybko, aczkolwiek to tak, to zlatuje często w bardzo dużym tempie, natomiast też nasi uczestnicy zawsze mogą kończyć rzeczy w domu, zabierać ze sobą materiały, jeżeli czegoś się nie udało dokończyć, natomiast nie przypominam sobie, żeby podczas którejś ferii udało nam się czegoś nie dokończyć.
Chodzi o tą aktywność, nie? Że tak. Trudno jest utrzymać aktywność dłużej, że możliwe, że czasami warsztaty byłyby spoko, które by trwały 2-3 godziny, natomiast później nam się grupa rozwala. Pamiętajmy, że każde warsztaty to tworzenie grupy. Te osoby się zapoznają, my się z nimi zapoznajemy, ustalamy zasady, bardzo szybko zabieramy się do roboty oczywiście i po to przygotowujemy te materiały, my wszyscy przygotowujemy dokładnie pokazowy produkt, nie? W sensie, co, znaczy produkt, warsztatową rzecz, czyli jeżeli petycja będzie, nie wiem, haftować, to nie robi troszkę, tylko po prostu robi gotowca i pokazuje i krok po kroku mówi, ile to jest, jak to zrobić. I my sami wiemy, czy to się zmieści w tym półtorej godziny, bo sami to robimy, nie? Za każdym razem przygotowujemy się. To jest bardzo ważne. Gdyby nam wyszło, że dłużej, to taki warsztat nie wchodzi wtedy w ofertę. Znaczy wchodzi w ofertę innego na przykład działania, które są, zdarzają się warsztaty, które nie mają limitu na przykład czasowego, nie? Że są od 17 i jak skończymy, tak skończymy.
Dokładnie tak.
Okay. Czyli te kolaże powstaną. Ach, i później jeszcze będzie architektura, od detalu do wymarzonego miasta, dzień rodzinny, nowy rok, nowy ja, a potem to już będą warsztaty chyba związane z wystawą miniatur tkackich, tak? Ale to może jeszcze o tej architekturze chwilę, bo Gdynia to wiadomo, modernizm, architektura, cud świata trochę.
Tylko mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o dzień rodzinny, on nie jest częścią ferii u nas w muzeum, tylko on odbywa się po prostu co miesiąc, cyklicznie. Tak, prowadzi go nasza koleżanka Olga, znowu tutaj już chyba trzeci raz ją dzisiaj wspominam. W tym miesiącu Olga już po raz kolejny tak naprawdę pochyla się naszej architekturze modernistycznej. My wszyscy bardzo chętnie w tym temacie działamy, ponieważ wszyscy gdzieś tam po troszku jesteśmy fanatykami naszej architektury modernistycznej w Gdyni i myślę, że co któreś zajęcia u nas, jakby tak przejrzeć program, zawsze o tej architekturze będą.
No a potem to już będzie właśnie, ja dobrze kojarzę, dobrze z tą wystawą, prawda? 12 to jest Biennale Miniatur Tkackich Bałtyckie. Wystawa trwa, w grudniu została otwarta. Natomiast tutaj cały cykl właśnie takich spotkań, karaluchy pod poduchy, czyli tworzenie poduszek, pasuje ci, to jest patchwork, sznurowanie, tworzenie sznurkowych ilustracji, czyli prace plastyczne, ale w tkaninie.
Tak, tutaj ewidentnie widać manualność. Przy pierwszym tygodniu jesteśmy mocno rozstrzygnięci, znaczy rozstrzeleni na różne bardzo techniki. Tak, w drugim tygodniu mamy totalną fiksację na tkaninie. Baltic Mini Textile to jest cykl wystaw, który odbywa się u nas co 2-3 lata i jest to świetna wystawa. Przepiękne są prace z całego świata. Temat tegoroczny jest nawiązujący troszeczkę do przyrody, natury, do ekologii. I my zawsze oglądamy te prace i szukamy tematu. Czyli jak artysta ze świata się posługuje jakimś fajnym narzędziem, staramy się zobaczyć, czy nie jesteśmy w stanie coś z tym zrobić my. Pierwsze warsztaty to są poduchy, karaluchy pod poduchy, czyli to jest mój warsztat. Czyli jak użyć materiału, który jest obok nas, może być to poducha, może być kołdra, może być, nie wiem, gąbka, cokolwiek, nie wiem, czy dywan, by stworzyć strukturę wystającą za pomocą sznurków, wełny, czyli bardzo różne zmysły pobudzić, czy coś jest wystające delikatnie, coś jest szorstkie. Dzisiaj jest dość dużo na rynku takich poduch, ale chcę, żeby człowiek, dziecko nauczył się, jak może samemu robić takie różne zmysłowe rzeczy. Drugi warsztat był o patchworku. Tak,
tak dużo, pasuje ja ci.
Mhm. Olga przygotowuje, można powiedzieć, dość abstrakcyjny warsztat patchworkowy za pomocą fragmentów pięknych materiałów. Dziecko, uczestnik, będzie mógł stworzyć własny obraz patchworkowy, inspirując się pracami na wystawie. Jest to wszystko bardzo takie profesjonalne, bo materiały będą przygotowane, ale wszystko wykonuje się na takim pięknym podobraziu, krośnie, więc jest to gotowy obraz. Zależy nam tutaj na takim działaniu z wyobraźni, na pewnej abstrakcji, na kontrastach i na tkaninach.
No i sznurkowa ilustracja to już chyba najbliżej tej wystawy, prawda?
Ja myślę, że każdy z naszych warsztatów jest blisko tej wystawy, ponieważ staraliśmy się bardzo inspirować i też przystępując do jakichkolwiek warsztatów, do jakiejkolwiek wystawy, zawsze siedzimy przez pół godziny, godzinę, półtorej godziny, zależy o czym jest ta wystawa i oglądamy na przykład prace, które będą na tej wystawie i robimy to tak długo, aż nas coś zainspiruje i każdy z nas ten proces przychodzi trochę wewnątrz swojej głowy i każdy z nas uczepia się pewnego elementu. No i tutaj było podobnie. Gosia, która będzie prowadziła te warsztaty, zainspirowała się jedną z prac i zapragnęła stworzyć z uczestnikami również obrazy, ponieważ to będzie również taka forma obrazowa, powiedzmy. Będą to właśnie obrazy tworzone za pomocą sznurków, czyli taka sytuacja, bardzo bym powiedziała, nie wiem, Van Gogowa, ponieważ te obrazy będą takie pociągłe mocno, te sznurki będą tak przyklejane do podłoża, że będą tworzyły takie linie. Więc też bardzo, bardzo ciekawa sytuacja.
Aż zazdroszczę tym dzieciom, no bo to dzieci będą tu przychodzić, co one będą mogły sobie tutaj potworzyć, a już w ogóle tajemniczy wydaje mi się ten ostatni warsztat, Świat na dłoni, taki jest tytuł, warsztaty stworzenia żywych dekoracji i tu przeczytałam, że dotyk, zapach i że ma to wspólnego coś z wiosną. No i teraz nie wiem, na ile można zdradzić, na ile ja się dowiem teraz, z czego te żywe dekoracje, czy ktoś to wie, bo nie wiadomo.
Tak, to przede wszystkim mają być warsztaty bardzo sensoryczne. Chcemy, żeby uczestnicy poczuli fakturę, zapach tych materiałów, z których będą wykonywane te dekoracje, bo tak naprawdę będą to dekoracje. Świat jak na dłoni, ponieważ będą to żywe dekoracje, czyli tworzone z żywych rzeczy, takich jak mech, powiedzmy, tutaj mogę zdradzić może taką część. Będą też w kształcie kuli, więc stąd ten świat chyba mi się wziął. Natomiast tak, zdecydowanie dużą uwagę będziemy przykuwać do sensoryki, do tego, że właśnie głównym tematem tegorocznego Biennale Baltic Meat Textile jest właśnie natura i ten kontakt z naturą i ekologią i to, co się wokół nas dzieje.
No tak, to o feriach wszystko chyba na razie, co? Bo możemy tylko zaprosić i pewnie już jest mało miejsc, jeśli w ogóle, bo to...
Z feriami jest jak chyba z miejscami w samolocie, czyli im bliżej wylotu, tym ich coraz mniej. Oczywiście te pierwsze warsztaty się nam już zapełniły, natomiast na wybrane jeszcze przestrzenie, w związku z tym, że pandemia... To już jest jakieś paset słowo, w takim znaczeniu, że w pracy naszej ono się już nie pojawia znacząco. Mamy już powiększone limity grup, które możemy przyjmować, więc na nasze warsztaty jest coraz więcej dzieciaków, stąd coraz więcej miejsc. Więc zapraszamy, mamy luksus XXI wieku, czyli można zapisać się online, nie trzeba do nas dzwonić, trzeba do nas pisać, wystarczy wejść w kalendarz, wybrać warsztaty, zapisać się, zobaczyć, czy są miejsca. Trwa to 5 sekund.
Ale ponieważ audycja ma taki podtytuł Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych, to teraz chwilę o tych innych pokoleniach, grupach, które też tutaj znajdują swoje miejsce, już bez związku z feriami, bo to są oczywiście uczniowie, ale też studenci, także seniorzy. Od czego zaczynamy? Od Klubu Doborowego Towarzystwa? Działa nadal?
Tak, działa. Klub Doborowego Towarzystwa to miejsce spotkań seniorów i seniorek z Gdyni i okolic. Prowadzi go u nas, jesteśmy w Muzeum, w Ośrodku Edukacji tak naprawdę podzieleni. Jesteśmy oczywiście w feriach, jesteśmy wszyscy, natomiast jest nas czwórka i każdy z nas odpowiada za swoją grupę. Ja teraz mówię o grupie pani Małgorzaty Buja, która w naszym muzeum odpowiada za ofertę dla osób seniorskich, w sensie w wieku seniorskim. I przyszła do nas do pracy 2 lata temu z propozycją świetnego projektu, jakim jest klub, seniorski klub, którego celem jest spotykanie się raz w tygodniu, by aktywować seniorów, poznawać, spędzać z nimi wolny czas, poznawać Gdynię. Każde spotkanie jest o czymś innym, każde spotkanie ma inną w ogóle narrację. W tamtym roku byliśmy blisko lasu, taki był rok i mieliśmy świetną współpracę z Marszewem, więc tam się często ze seniorami Gosia znajdowała. Natomiast teraz jest reaktywacja. Skończył się pierwszy, że tak powiem, znaczy już drugi sezon tego programu i od tego miesiąca rozpoczynamy jeszcze raz turę związaną Przyjdź do nas seniorze i seniorka. Polega to na tym, że każdy senior może przyprowadzić, ten, który chodził do nas, przeprowadzić swoją koleżankę czy kolegę. Oczywiście osoba po prostu z ulicy też może się do nas dostać. Tych miejsc jest oczywiście ograniczona liczba. Seniorów jest liczna grupa i znów Gosia startuje od stycznia do grudnia co miesiąc, w jedną środę miesiąca cały program jest zaproponowany seniorom. Ja myślę, że to, co ich tutaj mocno wyróżnia, to trwałość i stałość grupy. Jest to grupa, która się pojawia, która chce się ze sobą spotykać, no i Gosia, która jest osobą przykuwającą do siebie seniorów. Tak? W sensie wydaje mi się, że niezwykle jej zaufali, traktują ją jak rodzinę, mam wrażenie. Jest to duży, duży sukces.
Ja odpowiadam tak naprawdę za kontakt ze szkołami i to jest rozumiane bardzo szeroko, właściwie od przedszkola przez szkoły podstawowe, liceum, technikum i również studentów. Jeżeli chodzi o te grupy, mamy dla nich tak naprawdę stałą ofertę przygotowaną, chociaż też robimy takie niespodziankowe wydarzenia typu nocowanie na przykład dla szkół. W zeszłym roku mieliśmy, cieszyło się bardzo dużym powodzeniem w Marszewie, zresztą się odbywało. Natomiast ta stała nasza oferta szkolna, czyli warsztaty, oprowadzania oraz wykład, bo mamy też w ofercie wykład dla studentów, który również cieszy się dosyć dużym powodzeniem. No i grupa nauczycieli tak naprawdę, którą też się zajmuję. Tak nieśmiało podchodziłam do tej grupy przez pierwsze lata mojej pracy w tym ośrodku. Natomiast myślę, że coraz śmielej, coraz chętniej z nauczycielami się kontaktuję i od zeszłego roku również prowadzimy cykl szkoleń dla nauczycieli o takiej nazwie Jak używać. W zeszłym roku mówiliśmy o tym, jak używać lasu z dziećmi. W tym roku, konkretnie w lutym, będziemy mieli takie szkolenie, w którym będziemy mówić o tym, jak używać wystawy w muzeum, ale nie chcemy na tym poprzestać, chcemy mówić o tym, jak używać różnych rzeczy.
Bardzo ciekawe. To jeszcze tylko zajrzymy do pracowni zarysu, tak?
Proszę.
To są zajęcia przez pana prowadzone, malarskie, plastyczne.
Malarskie. Kawał czasu. To jest dość zabawne. Nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, że mija już 6,5 roku od momentu, kiedy rozpocząłem tu pracę. Pracuję z dorosłymi już 12 lat, albo nawet 13. Wcześniej prowadziłem pracownię w Warszawie, bo tam mieszkałem. Kiedy się przeprowadziłem do Gdyni, nie dało się nie założyć, więc założyliśmy pierw pracownię ilustracji, która mnie kręciła na maksa, ale jest to trudniejszy sposób współpracy w pracowni, więc wróciliśmy do pomysłu malarstwo i rysunek i od tego 6,5 roku, tak można powiedzieć? Można. 6,5 roku prowadzę zajęcia dla osób dorosłych. To w sensie nie interesują mnie osoby w wieku dorastania, dzieci. Do nich jest dużo oferty takiej komercyjnej, natomiast w Gdyni takiej pracowni dla dorosłych, która traktuje ich serio, jest myślę, że niewiele. To jest cykl. Myślę, że co 2-3 lata zmieniam grupę. Niektóre osoby kontynuują ze mną przygodę. Spotykamy się raz w tygodniu, wcześniej było 2 razy, teraz się spotykamy raz w tygodniu, teraz jest to środa. Myślę, że jest to kawał fajnej pracy, nie? W sensie takim, że są to osoby bardzo często wybitnie zdolne. To nie są osoby, które przychodzą i mówią, nigdy w życiu tego nie robiłam i po prostu mam trochę wolnego czasu, tylko ja mam szczęście, że trafiam na osoby, które uwielbiają to robić, tylko szukają miejsca, szukają drogowskazu, znajomych, więc grupa jest mega zdolna. Jest ich około 12 osób, nie więcej, nie mniej, bo trochę trudniej mi się pracuje z grupą większą. I ja nie będę mówić o sobie, bo oni są tutaj clou, nie? To są osoby, które pracują w domu, które malują na co dzień, w sensie nie że się wracają do domu, kończą obrazy, malują. Tu się spotykamy, żeby często pogadać, żeby zrobić korektę. Czasami gdzieś się wystawiają, czasami coś sprzedają. Są amatorami, ale mam wrażenie, że niejednokrotnie swoją pasją przewyższają profesjonalistów, bo są totalnie autentyczni. Totalnie, nie? W sensie są uczciwi, nie kombinują, po prostu malują. Wczoraj się z nimi widziałem, więc to jest niedawno. Myślę, że jest to stała oferta też, nie? Myślę, że zarys akurat jest takim miejscem, że ono jest, będzie na razie, przewija się przez pracownię. Myślę, że już przewinęło się około 100, ponad 100 osób, od kiedy ją założyłem. Są to duże przyjaźnie, tak? W sensie takie relacyjne. Ja też traktuję zarys jako troszkę terapeutyczny, w sensie często są to osoby zaktywizowane zawodowo, ale trochę gorzej z aktywizacją, na przykład aktywizacją siebie w wieku emerytalnym, kiedy ma się więcej czasu, kiedy nagle okazuje się, że nie wiem, siedzi się w domu. Bardzo lubię, jak taka osoba odnajduje się tutaj. Ja potrafię się taką osobą też zająć i przerabiamy jakiś proces, tak? Przechodzimy jakiś proces, że często marzenia z młodości, czyli studiowanie na Akademii Sztuk Pięknych, czy nie wiem, czy robienie fajnych rzeczy, jest możliwe teraz. Jedynym mankamentem tej pracowni, że naprawdę jest to na serio. Czyli nie interesuje nas takie przychodzenie, mnie nie interesuje takie przychodzenie, a tutaj sobie porysuję kwiatuszki, a tu sobie porysuję jakiegoś kotka. Nie, jest to tak naprawdę bardzo często porównywalny proces do jakiegoś studenckiego chyba trochę procesu, że osoby się uczą wszystkiego. i pracują intensywnie. Jak ktoś nie pracuje, to trochę chyba odpada sam z siebie, bo trochę, znaczy w sensie czuje się, że nie idzie z rytmem, bo osoby narzucają bardzo wysoki poziom dyscypliny. Spotykają się też wyjeżdżają na plenery, to się też zdarzyło jakby z mojej perspektywy, ale też same. Myślę, że pracownia Zarys jest miejscem przede wszystkim ludzi z pasją, ale autentycznych osób, które chcą malować i nie jest to na pół gwizdka.
No właśnie, bardzo wymagająco to zabrzmiało. Nie, może pan trochę onieśmielić przyszłych emerytów, ale może nie.
Mi się wydaje,
ale,
że właśnie...
Bo tak powiedziałam emerytów, bo pan też powiedział. Rozumiem, że to jest rozstrzał wiekowy bardzo duży.
Bardzo duży, przepraszam, bo to pewnie osoby, które przychodzą na Zarys mogą się zaśmiać, natomiast bardzo duży. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie... Fajnie, że pani to powiedziała, bo to jest serio traktowanie osoby, którą się współpracuje. Bo na przykład bardzo często osoby w wieku, nie wiem, seniorskim, czy dojrzałym, może tak to nazwijmy, nie trzeba być emerytem, proponuje się im zajęcia infantylizujące, nie? W sensie ćwiczenia rozciągania, ćwiczenia z pamięci. Nie zawsze osoba w wieku emerytalnym ma problemy z pamięcią. Więc mi się wydaje, że takie traktowanie ich jako aktywnych, sprytnych, bystre osoby jest pociągające, bo jakby nie czują się, że są jakąś wyodrębnioną grupą społeczną ze specjalną ofertą. To trochę tak, że działa dla osób z niepełnosprawnościami, tak? W sensie, jak na przykład ostatnio czytałem artykuł dotyczący tego, że powstała kolejna knajpa prowadzona przez osoby z zespołem Downa. Oczywiście super, tak? Ale z drugiej strony tworzy się miejsce, w którym jakby stwarza się specjalne warunki. Oczywiście trzeba je stworzyć, ale też trzeba zderzyć z normalną rzeczywistością. Więc tak samo jest z seniorami. Oczywiście osoby, które mają bardzo dużo lat, potrzebują, też takie się zdarzają tutaj, z którymi trzeba rozmawiać wyraźniej, głośniej. Ale to nie znaczy, że może troszkę więcej potruptają, może trochę dłużej to popracują, ale osiągną bardzo podobne efekty. Staramy się wyrównywać szanse, czy to jest na poziomach intelektualnych, wiekowych, czy grup społecznych. Nie każde dziecko w szkole musi być słuchającym się nauczycielki, grzecznym uczniem, czasami są inni i trzeba do nich podejść indywidualnie. To tak staramy się tutaj. Zarys jest dla wszystkich, wiekowo jest to mniej więcej od 29-30 roku życia po kres. Jest to grupa silna i wydaje mi się, że to, co powiedziała, pani powiedziała o tym wymaganiach, to mocno ich motywuje, że to ma sens, że to nie jest właśnie oferta pod tytułem przyjdź, coś sobie porób i wyjść, tylko ktoś się nimi przejmuje, ktoś ma ochotę z nimi rozmawiać, ktoś pomyśli o nich, ktoś się zastanowi, ktoś ich zaprosi na kawę i powie, kurde, jakie mają talenty i później się okazuje, że taka osoba w ogóle rozwija swój talent naprawdę na poziomie profesjonalnym, bo ktoś po prostu poświęcił 5 minut. Ja to jestem ja, bo ja to lubię, tak? Bo to jest jakby moja pasja, wyłapywanie jakichś potencjałów. Nie uczę malowania, bo to nie da się tego nauczyć, to bez sensu, nie? To jest jak z uczeniem chodzenia. No, trzeba po prostu próbować, wywalać i się chodzi. Ale większość osób tutaj na Zarysie potrzebowało po prostu kopa. I nie dostaje się go przez głaskanie, na pewno nie. Ale to nie chodzi o to, że ktoś tam stoi i mówi, o ty tutaj masz teraz 150 tysięcy rysunków robić. Nie. Ale czują się autentycznie traktowani. Chyba każdy z nas jak idzie na jakieś zajęcia i dostaje kurde OPR-a za to, że się czegoś tam nie przygotował, to mimo wszystko szanuje trochę te zajęcia, nie? Bo ktoś wie, że się ktoś na nas przejmuje.
Na koniec wracając do tych zajęć, które odbędą się w ramach ferii. Oczywiście tutaj nie ma co się chyba przygotowywać, prawda? Bo to są takie spotkania. Natomiast myślę, że cały czas ważne jest to, żeby nie traktować pobłażliwie, ulgowo, o przyjdźcie, poróbcie sobie cokolwiek, prawda? Że takie poważne traktowanie osób bardzo młodych też jest chyba ważne, jak pani myśli. I to im dodaje raczej, a nie ujmuje i ogranicza.
Myślę, że jak najbardziej. Ja też jako osoba pracująca na co dzień z grupami szkolnymi bardzo zwracam uwagę na to, żeby serio traktować dzieci, ale też serio traktować ich podejście do tych warsztatów, żeby absolutnie nie hamować ich kreatywności. Bardzo często zdarzają mi się sytuacje, w których są im narzucane, oczywiście nie ode mnie, ale z innych stron są dzieciom narzucane sposoby, jak mają robić rzeczy. Mówi się im, wiem, że jeżeli to jest dom, to musi mieć na pewno drzwi i okna. Ja jestem zwolenniczką kreatywnego myślenia. Nie wiem, dom nie musi mieć drzwi, można wejść przez komin może, albo inaczej. Natomiast zdecydowanie... Nie chciałabym i nigdy i na pewno nie będę hamować tej kreatywności, ani ograniczać, ale pilnować, żeby każdy robił po prostu, żeby każdy się zastanawiał, żeby to przyjście na te warsztaty miało jakiś cel, żeby każdy coś z nich wyniósł. Nie tylko plastycznie, ale też w głowie.
Tu chodzi chyba o autentyczność, nie? Że jak przychodzą osoby i, tak jak Patrycja mówi, przekazuje coś do zrobienia, bo to chyba też nie do końca chodzi o zrobienie, tylko żeby samemu zachcieć. Nie? Więc dobra, ja, każdemu nam się zdarza chcieć lub mniej różnych rzeczy, więc jeżeli na przykład ja mam dzień pod tytułem, że mi się mniej chce, to jest oczywiste, są takie dni. To automatycznie to się przerzuca na grupę, nie? W sensie, no, jak my nie jesteśmy, nie wierzymy w to, co robimy, no to automatycznie to grupa trochę łapie, trochę to robi na pół gwizdka. Praca edukatora to praca wizjonera, czyli osoby, która musi, i trochę aktora, która musi zaczarować. Często musi widzieć więcej, co przyniesie to ostatecznie, nie? Że, żeby zachęcić, żeby ta podróż była... Często używa się bardzo dużo narzędzi, jeżeli chodzi o pracę edukatora. To są jakieś mistyczne często zjawiska.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Tak jakby trochę wyżej nad ziemią teraz się znajduję. Naładowaliście mnie Państwo energią i chęcią do pracy dalszej. Ośrodek Edukacji Muzeum Miasta Gdyni, szef tegoż Tomasz Sosnowski, Patrycja Wójcik, edukatorka.
Zapraszamy.
Dziękuję bardzo i zapraszamy.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.